Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o przewlekłym zapaleniu błony śluzowej żołądka, jakie prowadzi do powstania zmian zapalnych w śluzówce żołądka, o różnym obrazie klinicznym, mikroskopowym, wywoływanym przez różne czynniki ryzyka. Błona śluzowa żołądka chroni żołądek przed działaniem niekorzystnych czynników pochodzących z zewnątrz, należąc do specyficznego układu odpornościowego, który zapewnia odporność miejscową. Jeden z bardzo szczególnych mechanizmów ochronnych nosi nazwę bariery śluzówkowej, jaka oznacza zdolność błony śluzowej do zapobiegania szybkiemu przenikaniu substancji ze światła przewodu pokarmowego do krwi oraz powrotowi do światła związków już wchłoniętych. Błona śluzowa żołądka charakteryzuje się także zdolnością do utrzymania dużej różnicy stężeń między krwią a treścią żołądka. Jako przykład podawane jest stężenie jonów w soku żołądkowym, jakie może być aż 3 miliony większe niż we krwi, jednak nie przenikają one przez błonę śluzową żołądka do krwi. Barierę tworzy głównie błona komórkowa nabłonka pokrywającego powierzchnię błony śluzowej oraz bardzo ścisłe złącza między komórkami, jaka zbudowana jest z substancji białkowo-tłuszczowych, jest słabo przepuszczalna dla substancji zjonizowanych, choć łatwo przepuszczalna dla substancji niezjonizowanych, rozpuszczalnych w tłuszczach, choćby takich jak aspiryna czy kwasy żółciowe. Błona śluzowa utrzymuje integralność dzięki przednabłonkowym, nabłonkowym i podnabłonkowym mechanizmom ochronnym. Głównym elementem bariery określanej jako przednabłonkowa jest gęsty, lepki śluz przylegający do nabłonka nieruchomą warstwą, do której wydzielane są aniony HCO3, które neutralizują wnikające do światła żołądka jony wodorowe. Do śluzu wydzielane są także substancje o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwwirusowym określane mianem defensyn. Druga linia obrony to wspomniane już komórki nabłonka połączone ścisłymi złączami utrudniającymi transport międzykomórkowy. Komórki nabłonka utrzymują także prześluzówkową różnicę potencjału elektrycznego w żołądku, co stanowi istotny element obrony, jakiego brakuje na przykład w przypadku uszkodzenia bariery śluzówkowej. Trzecim czynnikiem ochronnym podnabłonkowym jest sprawny przepływ krwi przez błonę śluzową, konieczny do zaopatrzenia w tlen i środki odżywcze, a także usuwania substancji toksycznych wchłoniętych w żołądku. Mimo że w organizmie istnieje tak wspaniały system ochronny, nadmierna ilość jonów wodorowych razem z pepsyną powoduje zapalenie i nadżerki lub wrzody trawienne. Ponadto nabłonek powierzchni śluzówki żołądka podlega bezustannym procesom odnowy od 2 do 6 dni, chociaż odnowa komórek gruczołowych błony śluzowej, które wydzielają kwas solny i pepsynę, trwa znacznie dłużej i jest regulowana hormonalnie. Błona śluzowa żołądka wydziela kwas solny, który uaktywnia enzymy trawienne i zabija wirusy oraz bakterie, które dostają się z pokarmem, ale także zawiera pepsynę, czyli enzym trawiący białko, wspomniany śluz chroniący żołądek przed drażniącym działaniem kwasu solnego. Wydzielany jest także czynnik kaschla, który jest odpowiedzialny za prawidłowe wchłanianie witaminy B12 oraz serotoninę i gastrynę, czyli specjalne hormony, które wzmagają pracę układu pokarmowego. Z piśmienicy wiadomo, że już w starożytności wiedziano o obecności kwasu w żołądku, dlatego Pliniusz w I wieku przed naszą erą zalecał środki alkalizujące przy leczeniu niestrawności. Jednak dopiero w 1823 roku Prout odkrył kwas solny, a Karol Schwarz w 1910 sformułował kanony, że nie ma wrzodu bez kwasu i owrzodzenie błony śluzowej z wynikiem zaburzenia wzajemnej równowagi pomiędzy kwasem solnym uszkadzającym błonę śluzową, a zdolnościami ochronnymi błony śluzowej żołądka. Omawiane dzisiaj przewlekłe zapalenie żołądka jest pojęciem histologicznym, jakie może nie mieć przełożenia na objawy kliniczne. W piśmiennictwie podkreślany jest zresztą występujący czasem brak korelacji między objawami klinicznymi, zmianami endoskopowymi i obrazem histologicznym. Objawy zapalenia błony śluzowej żołądka pojawiają się wraz z rozwojem powikłań tego zapalenia. Wyodrębniono 3 typy zapalenia – ostre, przewlekłe i formy specjalne. Ostre zapalenie błony śluzowej żołądka, jak mówiłam w poprzednim programie, jest najczęściej wywołane przez stres, uraz, nadużywanie alkoholu, niesterydowych leków przeciwzapalnych, przez chorobę ośrodkowego układu nerwowego czy też napromieniowanie. Zapalenie błony śluzowej żołądka może być także spowodowane zarzucaniem żółci do dwunastnicy i żołądka. Obecnie w soku żołądkowym kwas solny albo zarzucanie kwasów żółciowych lub enzymów, takich jak proteazy, przez nieszczelną barierę ochronną powodują pobudzenie włókien nerwowych z uwalnianiem histaminy i uszkodzeniem naczyń. Jak wspominałam już, infekcja, zwłaszcza Helicobacter pylori, może wywołać nie tylko ostre zapalenie, które po około 2 tygodniach może ulegać albo samowyleczeniu, albo przejść właśnie w stan przewlekły. Objawy zapalenia żołądka zwykle występują nagle, obejmując uczucie pełności w nadbrzuszu, wymioty i utratę łaknienia. Mimo że po leczeniu preparatami zobojętniającymi kwas solny, dolegliwości mogą dość szybko ustępować, ważne znaczenie ma badanie endoskopowe, jakie kiedyś było warunkiem zapisania choremu ranigastu, który obecnie jest sprzedawany bez recepty. Gastroskopia jest niezbędna, zwłaszcza przy nasilonych dolegliwościach, jeśli nie ustępują one po typowym leczeniu albo w przypadku krwawienia z przewodu pokarmowego. Według piśmiennictwa zapalenie przewlekłe należy do najczęstszych chorób żołądka, jakie wzrasta z wiekiem. Często jest wynikiem, jak już mówiłam, zakażenia Helicobacter pylori, jakie następuje najczęściej we wczesnym okresie młodości, chociaż w krajach rozwijających się częstość zakażenia Helicobacter pylori jest wyższa u dorosłych, sięgając nawet 90%, natomiast w krajach rozwiniętych następuje wyraźny, stopniowy spadek zachorowalności na zapalenie żołądka wywołane tą bakterią. Wśród wielu szkodliwych czynników najistotniejsze okazało się jednak zakażenie Helicobacter pylori, jaka wpływa na nabłonek gruczołowy żołądka, uszkadzając wytwarzanie śluzu, w wyniku czego dochodzi do powstania nacieku składającego się z różnych komórek układu odpornościowego, czemu towarzyszy stan zapalny błony śluzowej. Za chwilę opowiem o podziale przewlekłego zapalenia żołądka. Na podstawie badania histopatologicznego wyróżnia się 3 typy przewlekłego zapalenia, czyli zapalenie powierzchowne, zapalenie zanikowe oraz zanik żołądka. Co prawda brakuje typowych objawów przewlekłego zapalenia żołądka i około 90% przypadków infekcja Helicobacter pylori może być nawet bezobjawowa, tylko u części chorych mogą występować objawy o charakterze dyspeptycznym, czyli uczucie pełności w nadbrzuszu, ból, wzdęcia czy utrata łaknienia. Lekarze fizykalnie stwierdzają czasem tkliwość w nadbrzuszu, podczas gdy obraz endoskopowy w przewlekłym zapaleniu błony śluzowej żołądka może być bardzo zróżnicowany. W badaniu histopatologicznym u osób z przewlekłym zapaleniem występują nacieki komórek układu odpornościowego, pojawia się zanik gruczołów z metaplazją jelitową, czyli zmienionym w kierunku nowotworowym nabłonka. Do rzadszych postaci przewlekłego zapalenia żołądka zaliczane jest zapalenie o podłożu autoimmunologicznym, jakie jest związane z obecnością swoistych przeciwciał skierowanych przeciwko komórkom okładzinowym błony śluzowej żołądka, jakie prowadzą do zaniku aktywności pompy protonowej, co w efekcie prowadzi do utraty wytwarzania kwasu solnego. Ten typ zapalenia jest często związany z innymi chorobami o podłożu autoimmunologicznym. Przewlekłe zapalenie błony śluzowej może być, podobnie jak ostre, wywołane przez treść żółciową, jak już mówiłam, która się cofa do żołądka i w przypadku szczególnie dzieje się to zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego. Przewlekłe zapalenie, podobnie jak ostre, może być spowodowane przyjmowaniem szczególnie niesterydowych leków przeciwzapalnych, salicylanów, ale także preparatów potasu i żelaza. Do szczególnych postaci przewlekłego zapalenia żołądka zaliczane jest tak zwane eozynofilowe zapalenie błony śluzowej, które cechuje się występowaniem nacieków komórek granulocytów kwasochłonnych w ścianie żołądka, jakie najczęściej zlokalizowane jest w okolicy przedodźwiernikowej, występujące głównie u osób młodych. U chorych na chorobę leśniowskiego Crohna zmiany w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego najczęściej są umieszczone w okolicy przedodźwiernikowej, gdzie pojawiają się nadżerki i owrzodzenia. Także sarkoidoza, gruźlica czy histoplazmoza może prowadzić do stanu zapalenia błony śluzowej żołądka. W leczeniu zapalenia autoimmunologicznego lekarze leczą przede wszystkim niedokrwistość. Natomiast w przypadku przewlekłego zapalenia żołądka, które jest spowodowane przez bakterię Helicobacter pylori, wymagane jest leczenie skojarzone. Zapalenie błony śluzowej na podłożu autoimmunologicznym jest związane z nieprawidłową odpowiedzią układu odpornościowego, jak już mówiłam, który, jak wiadomo, wytwarza przeciwciała, czyli specyficzną grupę białek, które atakują komórki żołądka wydzielające kwas solny, ale także czynnik wewnętrzny kastla, co prowadzi do zmniejszonego wytwarzania kwasu solnego, ale także zaburzeń wchłaniania witaminy B12, co z kolei prowadzi do niedokrwistości. Przewlekły proces zapalny prowadzi do nieodwracalnego zaniku błony śluzowej i w wyniku ciągłego podrażnienia wreszcie do przekształcania komórek nabłonka w inny rodzaj nabłonka, czasami współistniejąc z innymi chorobami z autoagresji, jakie mogą nawet przebiegać długo bezobjawowo, chociaż czasami chorzy skarżą się na objawy dyspeptyczne. Z chwilą pojawienia się niedoboru czynnika kastla i witaminy B12 dochodzi do niedokrwistości megaloblastycznej, ale występować mogą takie objawy jak pieczenie języka, nudności, zaburzenia rytmu wypróżnień, zaparcia i biegunki, zmniejszenie masy ciała, ogólne osłabienie, zawroty głowy, upośledzenie koncentracji, uwagi, uczucia kłucia w opuszkach palców, także drętwienie kończyn, zaburzenia w oddawaniu moczu, zmiany nastroju i zaniki pamięci. W przewlekłym zapaleniu żołądka na tle autoimmunologicznym istnieje konieczność leczenia niedokrwistości, dlatego też podawana jest witamina B12, ale także niedobór witaminy B12 może prowadzić do ciężkich, nieodwracalnych zaburzeń neurologicznych. Stąd witaminy B12 chorzy przyjmują w zastrzykach i dawki zależą od stopnia niedoboru. Tej witaminy jednak podaje się jej czasami już do końca życia. Ustąpienie objawów neurologicznych można zaobserwować w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia leczenia, chociaż w niektórych przypadkach ciężkich, gdy dojdzie do uszkodzenia rdzenia kręgowego, zmiany mogą być trudno odwracalne. I wspominałam, że zapalenie błony śluzowej spowodowane Helicobacter pylori powstaje na drodze pokarmowej, kiedy pojawia się ostre zapalenie, jakie jednak może przejść w fazę przewlekłą. Jeśli chory nie podejmuje leczenia, może dojść do powikłań, czyli w postaci choroby wrzodowej albo raka żołądka, chłoniaka żołądka. Zapalenie na tle chemiczno-toksycznym może wynikać nie tylko z zarzucenia treści żółciowej do żołądka, ale jak już wspominałam, bardzo niebezpieczne Są leki określane jako niesterydowe, leki przeciwzapalne, które prowadzą do przekrwienia, także odkładania się różnego rodzaju złogów, chociażby żółci. Zwiększają wydzielanie kwasu solnego, uszkadzając barierę ochronną, co wszystko powoduje typowe objawy zapalenia żołądka z takimi dolegliwościami jak uczucie pełności, nudności, wymioty, brak apetytu czy bóle w nadbrzuszu. Lekarze zlecają wtedy pobranie krwi, ale także badanie na obecność przeciwciał. Konieczne jest wykonanie gastroskopii, która może uwidocznić zmiany w błonie śluzowej, jaka jest badaniem polegającym na wprowadzeniu przez jamę ustną i przełyk przewodu endoskopu do żołądka i dwunastnicy, dzięki czemu gastrolog ocenia nie tylko makroskopowo błonę śluzową żołądka, ale może pobrać wycinki do badań mikroskopowych. Jak już mówiłam, zapalenie Helicobacter pylori wymaga podawania antybiotyków przez około tygodnia. Około 80% zwykle dochodzi do wyleczenia. W wypadku, kiedy bakteria jest oporna na antybiotyki, lekarze są czasem zmuszeni zmienić schemat leczenia. W przewlekłym zapaleniu żołądka, które jest spowodowane nadmiernym stosowaniem niesterydowych leków przeciwzapalnych, ponadto osłonowo, podaje się preparaty zmniejszające wydzielanie kwasu solnego. Nazwane są te preparaty inhibitorami pompy protonowej, do których należą m.in. takie jak omeprazol, ale także wiele innych, które chronią błonę śluzową żołądka przed uszkodzeniem, zmniejszając odczuwane dolegliwości. Z tych preparatów są różnego rodzaju związki glinu i magnezu, jakie mogą zmniejszyć kwaśność przez wiązanie kwasu solnego. Także są innego rodzaju leki osłaniające, jak cytrynian potasowo-bizmutowy, które tworzą warstwę na powierzchni ściany żołądka, która ściśle przylega, tworzy barierę między błoną śluzową a kwaśną treścią. Podobnie osłaniającym działaniem charakteryzuje się śluz z siemienia lnianego, jaki pokrywa błonę śluzową dodatkową ochronną warstwą i za chwilę opowiem o diecie i leczeniu naturalnym. Zapalnych, podobnie do choroby wrzodowej, wskazane jest spożywanie około 4-5 posiłków w ciągu doby, niezbyt obfitych. Bardzo ważne jest śniadanie i nie wskazane są duże przerwy między posiłkami, chociaż nie powinno jeść się zbyt często. Ostatni posiłek należy spożyć 2 godziny przed snem. Posiłki należy spożywać powoli, w spokojnej atmosferze, bez pośpiechu, najlepiej w stałych porach dnia. Ważne znaczenie ma technika przygotowywania potraw z poleceniem gotowania w wodzie, na parze, pieczenie w rękawie foliowym albo w kombiwarze lub też duszenie, ale bez obsmażania. Do zup najlepiej przecieranych stosuje się mleko albo śmietankę. W okresie zaostrzenia choroby zalecane jest ograniczenie żucia i gryzienia w celu zmniejszenia wydzielania soku żołądkowego. Warzywa i owoce powinny być spożywane gotowane w postaci rozdrobnionej, przetartej albo w postaci surowych soków rozcieńczonych mlekiem czy śmietanką. Dopiero w okresie remisji choroby możliwe jest spożywanie produktów na surowo, ale także w postaci rozdrobnionej, jednak nawet w okresie remisji nie powinno się jeść produktów ciężkostrawnych, które długo zalegają w żołądku, jakie mogą dawać objawy dyspeptyczne. Dlatego należy unikać spożywania roślin strączkowych, kapusty, cebuli, czosnku, pory, ogórków, grzybów, gruszek, czereśni, wiśni, śliwek oraz produktów marnowanych, smażonych, wędzonych i peklowanych. Dopuszczalne jest stosowanie łagodnych przypraw: wanilia, cynamon, sok z cytryny, koperek, zielona pietruszka i kminek. Potrawy nie mogą być ani zimne, ani gorące. Oczywiście należy wykluczyć picie prawdziwej kawy, alkoholu, kakao, czekolady, zaprzestać palenia tytoniu i unikać sytuacji stresowych. Wskazana jest żywność bogata w flawonoidy i przeciwutleniacze oraz bogata w witaminy grupy B, wapń, kwasy tłuszczowe, omega. O ile dieta w ostrym zapaleniu błony śluzowej żołądka wymaga przeprowadzenia głodówki przez dobę albo dwie, jedynie z podawaniem płynów jako profilaktyka odwodnienia, czyli podaje się tylko wodę przygotowaną, roztwór soli fizjologicznej albo słabą herbatę bez cukru. Często też polecane są napary z rumianku i mięty, najlepiej około 100 ml co godzinę w temperaturze pokojowej. Po upływie doby albo dwóch, w zależności od stanu chorego, można wprowadzać już papkowate pokarmy, jednak bez tłuszczu i cukru, lekko solone kleiki, ryż, kaszę jęczmienną, rozcieńczone wodą przygotowane soki owocowe i warzywne. W nieżycie przewlekłym, kwaśnym, polecana jest dieta z ograniczeniem produktów, które pobudzają wydzielanie soku żołądkowego w celu zmniejszenia nadmiaru kwasu solnego, szczególnie bogate w białko, czyli drób, ryby, jaja, twaróg, mleko. Także tłuszcz hamuje wydzielanie soku żołądkowego i zwalnia motorykę żołądka, dlatego wskazane są masło, śmietanka i oleje. Z diety w przewlekłym zapaleniu żołądka należy wykluczyć produkty pobudzające wydzielanie kwasu solnego, zwłaszcza mocne rosoły, buliony, bardzo esencjonalne wywary grzybowe czy warzywne, soki owocowe i warzywne nierozcieńczone, a także napoje o kwaśnym smaku, gazowane, alkohol, kawę, herbatę, produkty marnowane, wędzone, sól i ostre przyprawy. W nieżycie niedokwaśnym podobnie wskazana jest dieta lekkostrawna, chociaż nie należy wykluczać produktów, które pobudzają czynność wydzielniczą żołądka. W celu pobudzenia wydzielania kwasu solnego warto pić przed posiłkami soki owocowe i warzywne. Jednocześnie nie jest wskazane picie zbyt dużej ilości płynów, aby nie rozcieńczać nadmiernie soku żołądkowego. W przewlekłym zapaleniu w porozumieniu z lekarzem, jak już wspominałam poprzednio, możliwe jest leczenie naturalne ziołami i miodem. Szczególnie wskazane są miody lipowy, wrzosowy, jakie wykazują antybakteryjne i przeciwzapalne działanie w zapaleniu żołądka, także w niedoborach pokarmowych, gdyż poprawia to trawienie i wchłanianie, regenerując dodatkowo florę bakteryjną jelit. Także miód rzepakowy wywiera korzystny wpływ na przemiany w wątrobie, poprawia funkcjonowanie także pęcherzyka żółciowego oraz wpływa korzystnie na gojenie stanów zapalnych w żołądku i dwunastnicy. Miód może być stosowany w zapaleniu żołądka i w chorobie wrzodowej, gdyż stabilizuje motorykę, usprawnia procesy gojenia, zabezpiecza śluzówkę żołądka przed niekorzystnym wpływem alkoholu i znajduje zastosowanie w zapaleniach jelit, szczególnie u dzieci. Miód w profilaktyce chorób żołądka ze zwiększoną bądź obniżoną kwasowością znacznie ogranicza ból i napięcie nerwowe, stabilizuje odczyn soku żołądkowego, poprawia trawienie, eliminuje zdęcia, zgagę, odbijanie oraz nudności, ponadto ma działanie lekko przeczyszczające. Miód jest skuteczny w zakażeniach rotawirusowych, ale także w bakteryjnych, zwłaszcza takich jak Salmonella, Shigella, Klebsiella czy Escherichia coli. Miody całkowicie albo częściowo zatrzymują wzrost wielu drobnoustrojów, zarówno gram dodatnich, jak i gram ujemnych, a także grzybów, co wynika z obecności natlenku wodoru, olejków eterycznych, flawonoidów i wysokiego ciśnienia osmotycznego. Ostatnio poza znanymi miodami w Polsce, akacjowym, lipowym, wrzosowym, spadziowym czy gryczanym, polecany jest nowozelandzki miód manuka, wytwarzany przez pszczoły z nektaru drzewa herbacianego, jaki ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, wpływając także korzystnie na układ pokarmowy, oddechowy i skórę. O leczeniu ziołami i miodem opowiem Państwu w następnym programie, jednak nie chciałam podkreślić, że tego typu leczenie należy jednak skonsultować z lekarzem, najlepiej takim, który stosuje tego typu leczenie. To tyle, co w dzisiejszym programie opowiedziałam o przewlekłym zapaleniu żołądka. Bóg zapowiedział uwagę. Z Panem Bogiem.